Dzień dobry, kłaniamy się pięknie. Piotr Wierzchoń program realizuje przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w to kolejne sobotnie przedpołudnie w programie Dom i Ogród, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać, co jest ważne w ogrodzie, co w domu, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo. Podpowiadamy więc różne rozwiązania, mówimy o trendach w tym zakresie, o nowościach, jakie też prace przeprowadzać powinniśmy w poszczególnych porach roku, chociażby w ogrodzie. O tym, o czym pamiętać warto i na co zwrócić uwagę. Każdy w tym programie może znaleźć coś dla siebie, albo też pewne podpowiedzi dla najbliższych znajomych czy przyjaciół, bo przecież nigdy nie wiadomo, co i kiedy nam się może przydać, co nas może zainspirować. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby się podzielić swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą, też jest taka możliwość. Wszelkie informacje, czy też podpowiedzi, sugestie, pytania do naszych ekspertów przyjmujemy pod adresem mailowym domiogród@radio.lublin.pl. Oczywiście pisane łącznie i bez polskich znaków. A o czym powiemy dziś w programie? Dziś o wnętrzach. Powiemy o trendach w wystroju wnętrz. Dowiemy się, jakie dominują kolory i materiały, a także jakie są motywy przewodnie tego roku, w tym też jaki wpływ na nas mają kolory, jak ustawić meble, urządzenia, czy też jakie błędy popełniamy, bo to też jest bardzo istotne, zwłaszcza jeżeli sami aranżujemy wnętrza bez konsultacji. A w drugiej części programu zajrzymy do ogrodu i powiemy, jakie rośliny warto mieć w ogrodzie przydomowym, na działce, a nawet w domu. To rośliny łatwe w uprawie, które nie tylko zdobią, ale także mają jeszcze inne walory, w tym dobroczynne działanie na nasze zdrowie, z których korzystają inni, także nie tylko my. To wszystko do 12:00. Warto zostać z nami.
Dom i ogród.
Co zrobić, żeby nam się spało, wypoczywało, mieszkało lepiej, komfortowo, by miło można było spędzać czas, by nam się w tym domu, mieszkaniu chciało w ogóle przebywać, by było po prostu przyjemnie. Z pewnością stworzyć odpowiedni klimat, atmosferę i zaaranżować odpowiednio wnętrze. Jakie są style, trendy w tym zakresie, o tym architekt wnętrz Beata Kurant?
Tak naprawdę mamy bardzo dużą dowolność, jeżeli chodzi o projektowanie wnętrz. Style, które teraz są bardzo modne, to na przykład styl boho. Jest to powrót do naturalnych materiałów. Używamy tutaj drewna, kamienia, wikliny, ratanu. Dekorujemy dom na przykład ręcznie tkanymi dywanami, lustrami. Używamy też tutaj na przykład glinianych, ceramicznych doniczek. Używamy bardzo fajnych roślin typu bananowce, kaktusy, trawy. Możemy też udekorować dom ususzonymi pampasowymi trawami. Jeżeli chodzi o kolorystykę, są to beże, szarości, kolory ziemi, bardzo stonowane kolory. Kolejnym takim stylem bardzo modnym teraz jest to styl art deco. Charakteryzuje się on wpływowymi kształtami mebli i lamp. Używamy dużo dodatków w złocie, bardzo modne. Jeżeli chodzi o wzory, to tutaj widoczne są wzory geometryczne oraz wzory florystyczne. Używamy tutaj dużo tapet, tak samo luster. Bardzo modne w tym stylu są także łuki. Tak by wyglądał styl art deco pokrótce. Natomiast kolejnym stylem, który jest taki jeszcze dla nas może nieodkryty, ale bardzo ciekawy, to jest styl japandi. Tutaj ten styl łączy dwa style tak naprawdę. Jest to styl japoński, wymieszany ze stylem skandynawskim. Japoński to bardzo styl bardzo minimalistyczny, a skandynawski no to styl bardzo funkcjonalny tak naprawdę, więc te dwa style się ze sobą łączą. Tak samo używamy tutaj naturalnych materiałów, króluje tutaj beże, szarości. Jeżeli chodzi o wnętrze, wnętrza są bardzo przestronne, bardzo dobrze doświetlone i tutaj towarzyszy nam dewiza im mniej, tym więcej. I tak samo mamy styl klasyczny, teraz modny, tak naprawdę cały czas jest modny, bo zawsze się będzie bronił. Używamy w tym stylu bardzo dużo sztukaterii, tak samo na sufitach i na ścianach. Używamy też tkanin pikowanych, welurów. i gdzieś to złoto też tutaj w tym stylu klasycznym jako element dekoracyjny będzie bardzo często widoczny. I tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o te właśnie style, które mamy na tą chwilę modną. Przez ten czas pandemii myślę, że bardzo dużo ludzi właśnie doceniło spokój, harmonię i tak naprawdę ten powrót do natury jest teraz bardzo mile widziany, więc tak samo we wnętrzu chcemy poczuć ten spokój, harmonię i używamy właśnie tych materiałów naturalnych, tak, typu ten kamień, drewno, ratan, wiklina, żeby po prostu poczuć się lepiej. Stonowane kolory, tak, będą tutaj też bardzo ważne, żeby się poczuć dobrze.
Bo to w przypadku naszych mieszkań jest bardzo ważne, by czuć się właśnie komfortowo. A jeżeli mówimy o oknach, jak je dekorować?
Tak naprawdę najbardziej przytulne to są tradycyjne zasłony i firany. Możemy też wykorzystać tutaj żaluzje. Żaluzje mamy dostępne, aluminiowe, żaluzje są drewniane w wielu odcieniach, w dużej gamie kolorystycznej, więc tutaj tak samo ta dowolność jest bardzo, bardzo duża. Mamy też rolety rzymskie, materiałowe rolety. One też nadadzą wnętrzu bardzo eleganckiego takiego klimatu. I jeszcze są żaluzje day and night na przykład, natomiast to już się bardzo rzadko używa. Myślę, że te tradycyjne, tak, firany i zasłony będą najbardziej przyjemne dla wnętrza, dla oka.
A jak zasłony, to jakie? Falbany czy jakieś zwykłe? I jakie firany? Krótkie, długie?
Zasłony to raczej proste, lniane, na przykład welurowe, teraz takie są modne, ale raczej idziemy w stronę prostego wykończenia. Firany jasne, białe, tak samo proste, delikatnie marszczone. Oczywiście tutaj tak samo jest duża dowolność, jeżeli chcemy, żeby to wnętrze wyglądało naprawdę ładnie. To według mnie dobrze wyglądają zawsze, tak, od sufitu do samej podłogi, więc tak wygląda to najlepiej. Gdzieś to w niektórych tylko przypadkach używamy takich zasłon krótkich, tak, ale to już są indywidualne sprawy.
W tym wszystkim ważna jest też kolorystyka, o tym powiem po przerwie.
Dom i ogród.
Przejdźmy teraz do kolorystyki. Czy to ma jakieś znaczenie, jak na przykład powiększyć optycznie pomieszczenie małe, czyli gdzie, jaką kolorystykę stosujemy?
To znaczy zależność występuje wtedy tak naprawdę, jeżeli mamy na przykład małe wnętrze, to zazwyczaj chcemy go powiększyć optycznie, tak? Więc używamy kolorów takich bardzo jasnych, tak? Więc to jest jasna zazwyczaj kolorystyka. To są biele, jasne szarości, jasne beże. Te ciemne kolory zawsze nam pomniejszają optycznie tą przestrzeń. A jeżeli chcemy też powiększyć na przykład przestrzeń w takim małym pomieszczeniu, to doświetlamy je tak światłem sztucznym. Możemy tutaj wykorzystać lustra, żeby dodatkowo odbijało nam światło. Możemy tak samo tutaj używać materiałów, które odbijają światło, materiałów z połyskiem. Jeżeli na przykład klient życzy sobie mieć mimo wszystko, mimo małej przestrzeni, ciemną na przykład sypialnię, ciemne wnętrze, no to oczywiście to jest już kwestia gustu i kwestia tego, jak to się chce czuć w danym wnętrzu, ale jeżeli chodzi o kolorystykę, to zazwyczaj właśnie też to jest związane z tym, czy chcemy powiększyć tą przestrzeń optycznie, czy też zmniejszyć. Oczywiście lepiej się zazwyczaj czujemy w takim wnętrzu bardziej przestronnym i jaśniejszym. Wtedy no, jest dla nas tak to wnętrze bardziej takie przyjazne. Natomiast ciemniejsze, no to wiadomo, że wydaje się, kojarzy się być to bardziej mroczne, tak bardziej przygnębiające. Ale oczywiście każdy ma swoje jakby preferencje odnośnie tego, jak chce to wnętrze wyglądać, więc to też jest kwestia gustu.
Czy te kolory mają jakiś wpływ na nasze samopoczucie? Bo kiedyś dużo się o tym mówiło.
Oczywiście, najlepiej stosować jest neutralne kolory, tak, te kolory ziemi, no to wtedy one są stonowane, tak, stanowią swojego rodzaju tło na przykład dla mebli. Jeżeli chodzi o takie krzykliwe kolory, to raczej uciekamy od stosowania ich, ponieważ później człowiek może poczuć się na przykład, nie wiem, agresywnie, źle, może być zmęczony, kiedy tak gdzieś dosyć długo obcuje w takim wnętrzu. Wydaje mi się, że jednak lepiej stosować tą właśnie stonowaną kolorystykę, a te takie krzykliwe kolory później często się nudzą, często są męczące później dla oka, tak? Więc no najlepiej się czujemy w tej kolorystyce stonowanej.
A jak ustawiać meble, urządzenia, jakie błędy tu popełniamy? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Czy są jakieś zasady, jeżeli mówimy o ustawieniu mebli, urządzeń w mieszkaniach? Na co tu zwrócić uwagę?
Oczywiście trzeba też gdzieś tam przestrzegać zasad ergonomii, ale także to wynika z układu funkcji, który mamy w danym wnętrzu, tak? Każdy dom ma inny układ, tak? Każde mieszkanie ma inny układ wnętrza i dostosowujemy się tak naprawdę do tego, co mamy. Jeżeli mieszkanie jest małe na przykład i układ funkcji jest dosyć ciężki do zagospodarowania, musimy się dostosować do tego, co jest. Jeżeli chodzi o architektów wnętrz, no to bardziej sugerują się funkcjonalnością i wygodą, tak? Komfortem, gdzieś bardziej podpasowujemy się pod potrzeby klienta, gdzieś ergonomia też tutaj nas obowiązuje, ale no to na przykład to jest bardziej kuchnia, łazienka. W kuchni na przykład, tak, najważniejszy jest ten taki ciąg, tak, najpierw powinno być miejsce na odłożenie tutaj jakichś produktów, tak, zakupów, później powinniśmy mieć zlew, tak, żeby móc umyć na przykład niektóre produkty. Niedaleko też powinna być lodówka, żeby gdzieś szybko móc odłożyć te produkty. Następnie niedaleko, zaraz potem, powinien być piekarnik, płyta, żeby można było coś ugotować i później powinniśmy mieć tak naprawdę też gdzieś blat roboczy na odstawienie tego wszystkiego, więc jakby w kuchni faktycznie ten ciąg jest potrzebny, żeby on był w odpowiednich odległościach, odpowiednie funkcje powinny być po sobie, żeby nam było wygodnie po prostu funkcjonować w tej kuchni i działać w niej, tak? W łazience na przykład naprzeciwko wejścia, najlepiej jakbyśmy wchodzili na umywalkę, tak, z lustrem, gdzieś ta toaleta powinna być schowana, tak, razem z prysznicem. To wszystko oczywiście zależy od układu funkcji, ponieważ jeżeli no nie będziemy mogli nic innego wymyśleć, no to będziemy musieli po prostu pomyśleć o innym zagospodarowaniu przestrzeni. Natomiast no gdzieś tam są faktycznie te jakieś wymogi ergonomiczne, tak, które powinniśmy spełniać, projektując to wszystko.
Czy możemy dać jeszcze jakieś przykłady i w ogóle jakie błędy popełniamy?
Są pewne wymiary modułowe, są pewne standardowe wymiary szafek, tak? Gdzieś później cały czas powielamy te moduły, powielamy te wymiary, żeby to po prostu było wygodne. Na przykład w kuchni często są takie przypadki takich projektów, gdzie zlew jest na przykład montowany bezpośrednio przy lodówce, tak? I to jest błędem, ponieważ kiedy korzystamy z tego zlewu, tak naprawdę możemy łokciem niestety zahaczać o tą lodówkę, więc jakby tutaj mamy taki błąd. Na przykład ten zlew powinien znajdować się minimum 30 cm od takiej lodówki, tak, żeby mieć miejsce właśnie na te łokcie i żebyśmy nie musieli po prostu o tą lodówkę zahaczać. Tak samo powinniśmy mieć zaraz za zlewem odpowiednią ilość miejsca, na przykład na odłożenie jakichś produktów, tak, czy odłożenie tego garnka, więc to powinno być minimum 30 cm, tak naprawdę najwygodniej by było 60 cm, nawet i więcej, żeby mieć to miejsce i zaraz po tym wymiarze dobrze, żeby była płyta, tak, i wtedy może mamy taki ciąg, wtedy możemy zacząć tak gotowanie i tak naprawdę po tej płycie powinniśmy mieć tak samo miejsce na odłożenie tych ugotowanych, powiedzmy, produktów, tych garnków, tak, patelni. Często też jest taki błąd stosowany, że płyta jest gdzieś przy jakimś bezpośrednio zaraz miejscu ulokowana i nie mamy miejsca po prostu na odłożenie, tak, garnka, czy nawet ten garnek nie może sobie swobodnie tam na tej płycie stać, ponieważ może zahaczać rączką o, powiedzmy, na przykład gdzieś wbudowany ekspres do kawy w meblu. Więc to są tego typu rzeczy. Kolejnym przykładem jest zaprojektowanie na przykład mebla bezpośrednio przy kabinie prysznicowej. Jest to błędem, ponieważ powinien być dystans pomiędzy kabiną prysznicową, a na przykład szafką umywalkową, bo musimy się dostać do tej kabiny prysznicowej, żeby móc ją po prostu oczyścić. Tak? To są takie niuanse, to są takie detale, o których zawsze trzeba pamiętać. Natomiast może laik tego nie będzie wiedział na pierwszy rzut oka, ale właśnie praca architekta polega na tym, żeby pamiętać o takich detalach.
Warto na takie detale zwracać uwagę, a dziś porad udzielała Beata Kurant, architekt wnętrz.
Dom i ogród.
Teraz zaglądamy do ogrodu i powiemy o roślinach, które warto mieć w ogrodzie przydomowym, na działce, a nawet można w domu takie rośliny uprawiać, a są łatwe w uprawie. W ogrodach nie tylko zdobią, mają także walory inne, walory dobroczynne, działanie na nasze zdrowie, z których korzystamy nie tylko my. Warto je mieć pod ręką, a myślę tutaj o roślinach zielarskich. A więcej o tym profesor Renata Nurzyńska-Wierdak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Lebiodka pospolita to roślina, którą znamy dzisiaj jako oregano. Jest to roślina, która dostarcza bardzo aromatycznego surowca ziela, które zbiera się w okresie kwitnienia. Lebiodka jest rośliną wieloletnią, może dorastać nawet do 120 cm wysokości. Ponieważ jest to bylina obficie i długo kwitnąca, jest to roślina, która na pewno będzie też znakomitą dekoracją w naszym ogrodzie. W okresie kwitnienia jest również oblatywana przez owady zapylające i to nie tylko pszczoły, ale także spotykamy tutaj inne owady i różnobarwne motyle, a więc efekt dekoracyjny będzie jeszcze wzmocniony. Barwa kwiatów bardzo interesująca, bo są to kwiaty różowe, fioletowe, ciemnofioletowe, a nawet białe, w zależności od odmiany, od formy, którą posadzimy w naszym ogrodzie. Ziele lebiodki przede wszystkim jest stosowane po wysuszeniu, to jest właśnie to cenione w kuchni oregano, które dodaje się przede wszystkim do zapiekanek, do dań mięsnych i do dań z warzyw. Doskonała przyprawa, aromatyczna, ale także niosąca taki walor leczniczy, profilaktyczny, wspomagająca trawienie, przyswajanie składników pokarmowych, regulująca pracę układu pokarmowego. Lebiodkę można posadzić w ogrodzie, można też ją uprawiać w pojemnikach. Dobrze też wiedzieć, że jest to roślina rodzima dla naszego kraju, a więc w Polsce gatunek dziko rosnący, dość powszechnie występujący, zwłaszcza na stanowiskach dobrze nasłonecznionych, czyli obrzeża lasu, łąki. Tam w czasie letnich wędrówek można spotkać tą roślinę i również pozyskać surowiec ze stanu naturalnego.
Bardzo polecana jest też mięta, która jest tak aromatyczna, że wystarczy ją lekko trącić, a już wydziela przyjemny aromat.
Mięta pieprzowa, roślina wieloletnia, która posadzona może przez lata rosnąć, jeżeli ma odpowiednie miejsce w naszym ogrodzie. Mięta pieprzowa ma duże wymagania glebowe i duże wymagania wodne. Tutaj należy przeznaczyć miejsce o stanowisko na żyznej glebie, najlepiej jak to będzie gleba organicznie nawożona. W ogrodach doskonałym nawozem będzie kompost, który zapewni i składniki pokarmowe i odpowiednią strukturę gleby dla rozwoju systemu korzeniowego, a jest to roślina, która tworzy rozłogi podziemne i z tego względu jest to bardzo istotne. Surowcem mięty są liście, zbiera się też ziele o bardzo charakterystycznym zapachu, co jest związane ze składem, a przede wszystkim zawartością, wysoką zawartością olejku eterycznego. Liść mięty jako surowiec spożywczy to surowiec, który ma cechy orzeźwiające, niesie w sobie taki szczególny walor przyprawowy, przede wszystkim dodawane do napoi chłodzących. Tutaj właśnie te właściwości orzeźwiające są istotne, ale także w niektórych kompozycjach ziół dodawany jest liść mięty suszony bądź świeży, przede wszystkim jako przyprawa do dań mięsnych i warzyw.
Zachęcamy do uprawy roślin zielarskich i na kuchennych parapetach i w ogrodach, a dla miłośników i właścicieli ogrodów jeszcze mam informację. W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej Lubelskie wspólnie dla pszczół organizatorzy zapraszają do udziału w kolejnym projekcie, którego celem jest edukacja oczywiście ekologiczna mieszkańców naszego województwa, a także włączenie się w czynną ochronę pszczół, zwiększanie terenów miodo- i pyłkodajnych, czyli sadzenie właśnie takich roślin zielarskich. Ideą tego konkursu jest popularyzacja wiedzy i ekologii o pszczołach, o ochronie gatunkowej owadów, w tym rozwijaniu umiejętności, obserwacji przyrody i postaw ekologicznych. Ten konkurs jest i dla młodzieży, i dla dorosłych. Polega na zaprojektowaniu i utworzeniu ciekawie zaaranżowanego ogrodu, przyjaznego właśnie pszczołom. A zainteresowanych odsyłam na stronę Urzędu Marszałkowskiego, organizatora, jednego z organizatorów, www.lubelskie.pl.